We wczorajszej pierwszej części omówienia najnowszego 142 numeru zeszytów historycznych mowa była głównie o niechwalebnej inicjatywie polskich polityków, którzy wystąpili do władz III Rzeszy z propozycjami utworzenia rządu kolaboracyjnego. Ten materiał będzie miał niewątpliwie swój dalszy ciąg polemiczny, do którego powrócimy w omówieniach następnych numerów. Dzisiaj kontynuujemy przegląd zawartości zeszytów. Numer otwiera artykuł Marka Kornata na temat ambasadora Wacława Grzybowskiego i jego misji w Związku Sowieckim. Chodzi o ostatniego ambasadora II Rzeczpospolitej w Moskwie, którego misja trwała zaledwie 3 lata. Mark Kornat pisze: misja ta obejmuje szczególnie trudny rozdział w historii dyplomacji polskiej, zakończony zbliżeniem obydwu ościennych potęg militarnych i zbrojnym wkroczeniem wojsk ZSRR na terytorium Rzeczpospolitej 17 września 1939 roku. Nic zatem dziwnego, że na działalność tego dyplomaty przywykliśmy patrzeć z perspektywy katastrofy, którą był rozwiór Polski z roku 1939. Historycy mają dość ambiwalentny stosunek do postaci i roli, jaką odegrał ambasador Grzybowski. Jak przypomina Marek Kornat, na ogół przeważa pogląd, iż dyplomata ten miał istotny, lecz wydatnie ujemny wpływ na politykę polską zagraniczną, gdyż z jego winy nie rozpoznawano na czas narastającego zagrożenia ze strony ZSRR w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w przededniu wybuchu II wojny światowej. Dominuje też opinia o negatywnej roli Grzybowskiego w kształtowaniu polityki wschodniej II Rzeczpospolitej w latach 36-39. Kornat przypomina opinię Henryka Batowskiego, który na temat Grzybowskiego napisał, iż był to człowiek dużej inteligencji, który jednak deprecjonował znaczenie i siły Związku Radzieckiego, przy czym przeceniał, jak wszyscy ludzie Beka, polskie możliwości. I z takimi właśnie opiniami na temat ostatniego ambasadora Polski w Moskwie Marek Kornat polemizuje. Jego zdaniem opinie te są niesprawiedliwe, co stara się udowodnić na kilkudziesięciu stronach swojego tekstu. W podsumowaniu autor stwierdza: ambasador Grzybowski nie był z pewnością wzorem dyplomaty, ale też nie był człowiekiem naiwnym, pozbawionym wyobraźni i inteligencji. Nie można mu także odmówić dużej wiedzy o Rosji i systemie sowieckim, o naturze i specyfice tego ustroju. Z reguły jego raporty ambasadorskie dawały centrali MSZ pewne szersze i pogłębione spojrzenie. Dr Wacław Grzybowski i zapewne żaden inny dyplomata jako ambasador w stolicy sowieckiej Rosji nie mógł nic istotnego zmienić w stosunkach polsko-sowieckich w drugiej połowie lat 30. Nie był w stanie swoimi poczynaniami nadać tym stosunkom żadnej nowej jakości. Tym bardziej nie mógł odwrócić nadciągającej katastrofy. Kolejny duży materiał 142 numeru zeszytów historycznych to opracowany przez Marcina Kwietnia i Grzegorza Mazura wykłady pułkownika Stefana Majera o wywiadzie polskim w okresie II Rzeczpospolitej. Wykłady te miały prawdopodobnie miejsce, dokładnie nie udało się ustalić, w początkach lat 70., a ich słuchaczami byli członkowie londyńskiego koła oficerów oddziału II. Dotyczyły m.in. zwalczania penetracji sowieckiego i niemieckiego wywiadu. Wykładowca był wysokiej klasy specjalistą i miał za sobą poważną karierę w służbach wywiadowczych. Między innymi kierował całym drugim wydziałem sztabu głównego, a jego podwładni, jak piszą krakowscy historycy, uczestniczyli we wszystkich najważniejszych, najbardziej głośnych aferach szpiegowskich okresu międzywojennego. Rozpracowywali najbardziej niebezpiecznych szpiegów niemieckich i sowieckich oraz odnieśli największe sukcesy, jak choćby rozpracowanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Wszystkich zainteresowanych zarówno sztuką wywiadowczą, jak i historią przedwojennej Polski widzianej przez pryzmat polskiego wywiadu zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem. W numerze znajdziemy ponadto wspomnienie Jana Chodakowskiego o zmarłej niedawno Lidii Ciołkoszowej, zatytułowane Niezłomna z Londynu. Lidia i Adam Ciołkoszowie byli jednymi z najwybitniejszych powojennych emigrantów. Byli spadkobiercami Polskiej Partii Socjalistycznej, takiej jakiej już nie ma. Chodakowski przytacza znamienną anegdotę. Zapytana kiedyś o Tomasza Arciszewskiego, 90-paroletnia pani Lidia odpowiada bez większego namysłu: może nic lepiej nie oddaje charakteru Arciszewskiego jak fakt, że on, organizator śmiertelnego zamachu na rosyjskiego generała w Warszawie w okresie rewolucji 1905 roku, odwołał zamach, bo w powozie siedziało przy nim dziecko. Arciszewski uratował dziecko, zamach zorganizował po raz drugi, tym razem skutecznie. Ta historia oddaje również charakter zmarłej w wieku prawie 100 lat Lidii Ciołkoszowej. Aleksandra Lejwand przypomina inną ciekawą postać o zupełnie innym niż pani Lidia życiorysie. Łączy ich jednak to, że oboje byli świadkami historii XX wieku. Chodzi o Jacques'a Rossi, wychowanego w przedwojennej Polsce Francuza, komunisty, w latach 30. działacza Kominternu, oskarżonego w 1937 roku w Moskwie o szpiegostwo na rzecz Francji i Polski. W sowieckich obozach i więzieniach spędził 24 lata. Po zwolnieniu z łagrów zamieszkał w Warszawie, gdzie gromadził, jak przystało na poliglotę, tysiące fiszek ze słownictwem łagrowym, co po wielu perypetiach zaowocowało wydaniem we Francji obszernego naukowego przewodnika po gułagu. Autorka szkicu omawia dwie ostatnie książki Rossiego, zbiór lapidarnych opowiadań pod tytułem Jakże piękna była ta utopia i wspomnienia pod tytułem Jacques, Francuz, pamięci Gułagu. Ta ostatnia została napisana przez ponad 90-letniego autora wraz z francuską powieściopisarką Michel Sard. Najkrócej mówiąc, książka opowiada o życiowej drodze gorliwego komunisty i o stopniowym odchodzeniu od tej drogi. Jest w niej również obszerny rozdział dotyczący Polski. Warto przeczytać. W dziale recenzji Piotr Wandycz omawia ogromny, liczący blisko 800 stron tom Marka Kornata, zatytułowany Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow, problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczpospolitej. Tadeusz Wyrwa recenzuje migawki wspomnień Mieczysława Pruszyńskiego, a w okruchach historii Jacek Machniewicz pisze o zapiskach konspiratora, czyli o wspomnieniach Aleksandra Kloca z lat wojennych. Natomiast Marek Żebrowski przypomina rolę PRL-owskiej rozgłośni Kraj. W zeszycie znajdujemy również komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej dotyczący zakończenia prac tego stowarzyszenia.